Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Witosław Czerwonka. Luźne strzępki. Galeria Pionowa w Gdańsku. Trwa muzyczny performance Marka Rogulskiego. Jest 17 października 2015 roku. Zaplanowana przez profesora Witosława Czerwonkę wystawa Luźne strzępki zmieniła swój kontekst z powodu przedwczesnej śmierci artysty 29 lipca 2015 roku. Wystawa przygotowana zgodnie z zamysłem artysty przez Jolantę Ciesielską pokazuje głównie prace z lat 70. i 80.
Luźne strzępki, jak tłumaczę w katalogu, który miejmy nadzieję ukaże się pod koniec wystawy, nad którą pracowałyśmy razem z Dorotą Grubą, wielką fanką prac i twórczości profesora Czerwonki, autorką jednego z tekstów. Właściwie Dorota to już nawet podczas pobytu w szpitalu profesora, a zamysł zrobienia wystawy z zawartością o latach 70., 80., często z pokazem prac zupełnie premierowych lub takie, które nie były wystawiane od czasu powstania, wymyśliliśmy wspólnie w momencie, kiedy profesor postanowił pożegnać się z pracą dydakty, gdyż dobiegał wieku emerytalnego i od października po prostu zamierzał przejść na emeryturę, przepracowawszy, podkreślam, 43 lata na Akademii. Uważał, że doskonałym pożegnaniem z publicznością, ze swoimi byłymi studentami, ze swoimi przyjaciółmi, z którymi pracował, jest nie zrobienie nowego projektu, bo liczył, że zrobi ich jeszcze wiele i że ci, którzy mają je obejrzeć w Polsce lub w Trójmieście, ewentualnie na nie trafią. Ale dokonał wyboru prac, które sam mi wskazał, były dla niego sentymentalne i nie były pokazywane od czasu powstania. Na wystawie Luźne strzępki, którego to tytuł znalazłam na jednej z teczek, gdzie profesor pozostawił swoje zapiski, notatki i właśnie luźne dywagacje o sztuce, czy pisał tam wiersze, czy dopiero robił szkice nowo powstałych projektów.
Wojciech Zamiara, były student profesora Czerwonki, współpracownik, przyjaciel.
Tak.
Wtedy już Witka znałeś, jak się owijał sznurkiem tak, jak tak, baleron?
Tak, tak. Nie wiedziałem, że się owijał sznurkiem jak baleron, bo był stan wojenny. I artyści robili to po domach i nikt nie wiedział, co robią po domach. Ale już go wtedy znałem. Wszedł na zajęcia, bardzo przystojny. Miał piękny... 81. Miał szary sweter góralski i te włosy mu wystawały spod tego swetra.
Mówisz o torsie obłosionym.
Cały był obłosiony, bo on już wtedy się nie golił, tylko strzygł brodę. Więc wiesz, był takim spitekantropem bardzo przystojnym. Bardzo się dziwiłem, bo z jednej strony był potwornie inteligentny, a z drugiej strony zupełnie nie mogłem się z nim dogadać. Byłem przerażony. Ale skończyłem ten pierwszy rok z trójką. Dostałem dostateczny u Witka. Trochę mnie pocieszał. Ale później po 4 latach zaproponował asystenturę i już żeśmy się nie kłócili. Czasami żeśmy się kłócili. Śmialiśmy się z siebie nawzajem. No właśnie tak jak dzisiejszy performance. Zobaczymy. Zostałem zaproszony do tego wystąpienia i dość długo myślałem, co zrobić. I przypomniałem się taka sytuacja sprzed paru lat, gdy Witek chciał zrobić performance. Później żeśmy się strasznie śmiali, że mu się nie udało. I żeśmy się godzinami śmiali z tego performance'u. Ja go spróbuję dzisiaj zrobić.
A nie zdradzisz, co to będzie?
Proste, założenie jest proste. Będę rzucał piłeczkami gongowymi. Zobaczymy, czy uciszę ludzi. Witek chciał zrobić to dla dźwięku. A ja chcę zrobić to dla niego. Mam tyle piłeczek, ile Wiciu miał lat. 6.
Jerzy Ostrogórski, jeden z najstarszych przyjaciół Witka. Wspólnie z Adamem Harasem we trzech prowadzili galerię aut.
Poznałem go w uczelni. Witek był, wtedy robił dyplom. A zaczęliśmy rozmawiać i znaleźliśmy jakiś taki bardzo wspólny język, jeżeli chodzi o tego rozmowę. Szczególnie, że się różniliśmy w poglądach. On się lubił spierać, ale to było takie spieranie, które, wiesz, nie było agresywne nigdy. Po prostu rozmawialiśmy, a jak często potem już przy różnych napojach wyskokowych, to te rozmowy się ciągnęły. Dyskusja na temat, czy warto malować, czy obraz ma sens i tak dalej, i tak dalej. No.
Było. No tu jest cytat z Witka na ścianie.
No jest,
ale
tak.
Taki późny, z 97
no,
roku.
No tak, no wiesz, to są jakieś jego przemyślenia, prawda? Tak jak te luźne strzępki. To pisanie też wynikało z takiego notowania małych rzeczy. To znaczy notowania tego, co się wokół niego dzieje. Kilka lat temu byliśmy tam u niego pod Jelenią Górą z Adamem Harasem i Wojtkiem Zamiarą. I obserwowaliśmy, jak tu Witek nagrywał ślimaka bez skorupy. Mówimy, po co ty to właśnie kręcisz? A on mówi, no słuchaj, bo to jest interesująca rzecz. To mogło być totalnie nieinteresujące. Ślimak, który wolno, wiesz, przesuwał się jak to ślimak. I nastawiona kamera. Nie wiem, co on z tym potem robił, ale pewnie coś, do czego można było użyć, niewątpliwie. Trzy, proszę ciebie, jedne z pierwszych prac jeszcze za okresu autu to było na przykład jazda kolejką elektryczną z Sopotu do Gdańska i ustawienie aparatu i fotografowanie linii wysokiego napięcia, czy tych linii kolejowych, plus fotografowanie powolne właśnie jakichś chmur. Czyli takich rzeczy, na które właściwie, no wiesz, przechodziło się obojętnie, prawda, że nastawienie kamery na morze, co zresztą potem się chyba pojawiało też w pracach częściowo jego studentów. Myślę, że gdzieś to wpływało. To nie był agresywny człowiek, w związku z tym zachowywał się tak, rejestrując ten świat, który jest obok nas, na który nie zwracamy totalnie uwagi. Myślę, że to było i jest cenne w tym, co mówił pewnie studentom, pewnie to, co mówił sobie, to zapisywał.
Zawsze byliśmy nawzajem pierwszymi czytelnikami czy świadkami swoich projektów. Ja szczytywałam jego recenzje, czy szczytywałam prace magisterskie, chociaż i tak profesor by wiedział, co o tym myśleć. Jednakowoż to zaufanie, które pokładaliśmy, było również wymianą informacji. Ja też bardzo dużo czerpałam z tej obecności i z tego, że poznawał mnie z kolejnymi ciekawymi, młodymi, wstępującymi na scenę artystami. I on też był moim pierwszym czytelnikiem tekstów. Miałam do niego zupełnie pełne zaufanie i miał bardzo dobry słuch językowy, no i dużą oczywiście wiedzę. I kiedy powiedział, że coś jest nierytmicznego lub coś niejasnego, to bez względu na wieloletni mój staż pracy jako krytyka, zawsze słuchałam jego korekt i bez szemrania poprawiałam te elementy.
Sztuka dla Witka była niezwykle ważnym elementem życia. Koledzy artyści, ich realizacje i koleżanki, które coś tam fajnego zrobiły. Czasami zła sztuka była dla niego bardzo ważna, ale chyba najważniejsi byli dla niego ludzie, którzy za tym stali. Czyli ta sztuka jako komunikat mimo wszystko, między takie próba spotkania między ludźmi. Tylko, że to w ogóle cud, że my jakoś się komunikujemy. Sztuka nam trochę pomaga w tym.
A ta jego praca, był najpierw dziekanem, potem prorektorem, czy odwrotnie?
On chyba traktował to jako rodzaj kary. Za pierwszym razem, to chyba 90 rok był, to wybrali go studenci na prorektora. Późniejsi wybitni artyści, Robert Trumas, Jarek Bartołowicz, byli działaczami i po prostu wymusili na nim to.
A Witek nie umiał odmawiać?
Tak, miał z tym kłopot, tym bardziej, że był w Szwecji i zrobiono to zaocznie właściwie. On zgodził się tak a priori i wyjechał do Szwecji. Jak wrócił po wakacjach, okazało się, że już jest prorektorem. A później dziekanem został namówiony przez kolegów malarzy, bo był jakiś taki moment na Wydziale Malarstwa, gdzie wszyscy ze wszystkimi trochę się kłócili. A Witek wszystkich ich kochał i jakoś pogodził. był moim szefem przez 20 parę lat i był później jeszcze moim przyjacielem, więc to już w ogóle nie jest niemożliwe przy moim trudnym charakterze. To on był niesamowicie otwarty, był ciekawy tego, co ludzie myślą, dlaczego myślą, czemu nie myślą. Wiesz, to cały czas go to fascynowało i poza tym mówił, że to wszystko jest problemem skali. To wiesz, że to w ogóle uczelnia to szybko, to jest 5 lat, życie to po prostu i tak minie. Wiesz, ktoś nie miał z tym męki. To wiesz, czytał Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa, albo Barona Drzewołaza i po prostu ciągle mnie zaskakiwał tym, co było dla niego ciekawe. Ale nigdy nie używał trudnych słów, bo uważał, że nie potrzeba. Prostymi słowami można się komunikować. A poza tym, widzisz, na przykład miał taką cechę, którą ja dość późno rozgryzłem, że chciałem się dowiedzieć, co u niego słychać, to pytałem go o samochód. I on nagle z absolutnie pełnym głosem mówił, co u niego słychać, na przykład, że sprzęgła jest zepsute, że coś tam piszczy, że trzeba było koło wymienić. Ale spytać Witka, jak się czuje, to nie miał sensu. Bo amerykańskie poprawne okej było, albo że to w ogóle zapominał, takie pytanie dla niego nie było ważne.
Ale z samochodem, no przecież to jest, wiesz, legendarne, że po papierosy za róg jeździł samochodem.
Tak
w ogóle nie chodził na piechotę.
Tak jest.
I chyba bólem Witka, pamiętam to ostatnie z nim spotkanie imieniny Joli i Witek mówi, no najgorzej, że samochodem nie mogę jeździć.
Tak, no, tak, wiesz, bał się, że przestanie się w ogóle poruszać, że będzie, wiesz, zamknięty w jednym pomieszczeniu. No, rzeczywiście miał coraz większe problemy z poruszaniem się pieszo i zdawał sobie sprawę, że to może go bardzo mocno ograniczyć. Nie? Ale to właśnie, wiesz, ja pamiętam, jak przyjechał kiedyś po wakacjach, pytam się, co słychać, a on mi właśnie opowiedział o samochodzie. I o drodze do Gdańska z gór, gdzie ta droga była tą metaforą, którą opowiadał mi wprost.
Zapytałeś go wprost, bo ja go zapytałam wprost. Bo przecież znał swoją sytuację i wiedział, że ten guz któregoś dnia go uśmierci. Chociaż akurat nie guz go uśmiercił, jak wiemy.
No ale obok.
Obok. Powiedział, że pogodził się z tym. Myślisz, że to możliwe, że się pogodził?
Myślę, że wiesz, myśmy dużo wcześniej rozmawiali na tematy egzystencjalne, tak jak to chłopy czasem sobie po prostu na kacu spokojnie potrafią. I znam poglądy Witka, wiesz, w ostatniej chwili nie wiem jak było, bo nie byłem przy nim, ale wiem, że jak ostatni raz z nim rozmawiałem, tydzień przed jego śmiercią, trochę więcej tydzień, to opowiadałem mu co w szkole, co na uczelni się dzieje, a on mówi, że wrzesień to już go nie interesuje. A był to koniec lipca, tak? Że to za daleko dla niego. Ja wiedziałem, w jakim on jest stanie, a z drugiej strony liczyłem na to, że jednak to nie będzie tak piorunujący postęp tej choroby. No ale wszystkich nas to czeka.
Wystawa te strzępki, jak myślisz, że ten wybór Joli, co on mówi o Witku?
No myślę, że dla wielu są to zupełnie nieznane prace, więc to jest no niezwykle ciekawe. Znalazłem pracę, którą sam fotografowałem na Witka prośbę, bo on występuje
fragment
na tej...
jego ciała, tak?
Tak, to są opisujące zewnętrze jego ciała koło zdjęć.
Obrys.
Tak. I wiesz, no właśnie ja widzę pierwszy raz od momentu, gdy je robiłem. A prace są dużo starsze tutaj. To są prace z lat 80., chyba koniec 70. też. Ja większość tych prac znam. Nie wiem, czy wszystkie, bo to trudno powiedzieć, tak? Przez lata jednak miałem na styk co pewien czas u Witka. Coś tam przewracaliśmy, coś na jakieś wystawy wyciągaliśmy. Długo żył, jak się okazuje, jak patrzę na te jego prace. Zawsze wydawało mi się, że był takim leniwym artystą, który nic nie chciał robić i ciągle odkładał wszystko. A tu strasznie dużo dziwnych wątków, to bardzo ciekawych. Jest dużo rzeczy do przemyślenia w tej wystawie dla mnie. Znajomym, którzy znają Witka od lat, namawiam, żeby poszli do Oliwy zobaczyć jego obrazy w Muzeum Narodowym. Obrazy z 80 tam któregoś roku. One są wstrząsające. Są inteligentne, dowcipne, złośliwe i właściwie nie chciałbym koło nich wisieć. To straszne.
Dlaczego?
No bo to jest ten poziom świadomości, że wszystkie pejzaże obok wyglądają inaczej, jak się obejrzy ten obraz.
Tak, bo przecież nie zapominajmy, że Witek był normalnym, olejnym malarzem, czy akrylowym. Nie,
olejnym. Tak, to pierwsze... To jest tak, że ja niektóre rzeczy po latach znajomości z Witkiem, na przykład od Józia Czerniawskiego się dowiedziałem, że wiele słyszałem o dyplomie Witka i dopiero przy jakiejś imprezie z Wiciem i z Józiem dowiedziałem się, że Józia ma stolik czerwony. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, a okazuje się, że centrum czterech ścian obrazów Witka był nam pomalowany na czerwono, artystycznie, przepraszam za wyrażenie, stolik, który Józia jako student wtedy pierwszego roku wyprosił od Witka i ma go podobno do dzisiaj. Sensem tych obrazów był ten obiekt, który stał na środku. Ciągle się czegoś takiego dowiaduję, że czegoś nie wiedziałem, że czegoś nie rozumiałem, że czegoś mi nie opowiedzieli. Zaskakuje mnie, wiesz, ile tego jest, mimo wszystko. No, w swojej sztuce to myśmy mało gadali.
Ale robiliście wspólne rzeczy,
tak,
bo przecież
chętnie.
Ten chociażby bardzo znany performance, kiedy oddychaliście
tym samym
powietrzem, które się nagle skończyło.
No tak, teraz oddychamy jednym powietrzem.
Ale tu tylko... jest jakiś dopływ, a tam była plastikowa
rura. Tam była taka sytuacja modelowa. Gdzieś coś obserwowaliśmy na plenerze w Poznaniu, w Skokach i ja zacząłem tą myśl. Dalej już poprojektowaliśmy razem. Witek już nie wracał do tego, nie chciał wracać do tego performance'u. A ja jeszcze go, ten motyw używałem wielokrotnie, więc tak przyzwyczaiłem się do tego motywu. Ale to wtedy był to absolutnie równoległy. To symetria tego obrazu była ohydna po prostu. Takich dwóch chłopów, którzy chciało się sprawdzić.
Który pierwszy odpadł?
Odpowiedzi na to pytanie nie ma poprawnej. Zawsze żeśmy się nie zgadzali na ten temat. Poza tym, jak obejrzeliśmy taśmę, to się okazało, że co innego my pamiętamy, a co innego jest na taśmie. Ale się okazało, że nasze głowy też były zajęte jakby tam, tym performancem, tym brakiem tlenu. Więc też nasz ogląd też nie był poprawny, że się tak wyrażę. Leszek ma pędrywa.
Ach, Leszek. Już nie
przeczytałem. Leszek ma pendrive'a, tam jest dwa wykrzykniki Vito i w tym jest ten plik. Jeszcze jedną pracę chcę uruchomić, którą ja w swoich dyskach znalazłem, gdzieś kopiowałem Witkowi i mokre malarstwo, czyli taki zielony obraz z wiadrem pływającym. To było pokazywane tylko na wystawie Ostrogórskiego, Harasa i Witka u Bałcia. Wtedy na ścianie taki mocno przepalony obraz, ten to był świeżo przywieziony z plenerów letnich Witka, obraz przepiękny. Rzęsa na stawie.
No,
zapis 19 minut.
Romantykiem.
Nie wiem. Dużo przymiotników mógłbym użyć wobec niego, tylko one się czasami same wykluczają. Ja zawsze żartowałem, że Witek był bliźniakiem i jak się rozmawiało z jednym, to odpowiadał ten drugi. I to szaleństwo rozmowy z Witkiem było zawsze przy jego inteligencji, jego niechęci mówienia o jakichś intymnościach czy jakichś rzeczach, które nagle były u mnie na rękę. Było niesamowite, z jaką łatwością zmieniał temat.
Podwójny.
Tak, podwójny, potrójny. A poza tym siedziało się z nim, gadało, było parę osób i nagle był telefon do Witka i Witek mówił siódmym głosem do tego telefonu. W ogóle jakiś inny dźwięk z siebie wydobywał. Słynne było jego przechodzenie na angielski, gdzie naprawdę wkładał kluski do ust. Wiesz, on ciągle na pytania studentów odpowiadał siedmioma odpowiedziami. I nikt nie wiedział, o co chodzi. Ja mówię, wybierzcie sobie tą, która wam jest najbliższa. Tam nie ma żadnej odpowiedzi tak naprawdę. To jest próba na was, co was interesuje.
A co spowodowało, że się przyjaźniliście i pracowaliście razem, prowadząc galerię aut?
Zdecydowanie bardziej kontakt. Ja nie pamiętam w tej chwili konkretnej daty, ale to był jeden ze zjazdów Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie, na której był jako delegat Witek Czerwonka, ja, Adam Haras. I tam spędzaliśmy czas siedząc obok siebie, idąc gdzieś na jakieś piwo, oglądając wystawy. Między innymi akurat była wystawa konceptualistów, polskich konceptualistów. Tam był Robakowski, tam był Warpechowski i Mikołajczak, mnóstwo takich ludzi, gdzie były te pierwsze takie próby lat 70. konceptualne, które powodowały ta wystawa właśnie, wywołała taki dyskurs między nami, gdzie po jednej stronie stał Witek, a po drugiej stronie stał Adam Haras i ja. To doprowadziło do takich spotkań dalszych oczywiście już tu w Sopocie, w Gdańsku. I kiedyś nawet, nie wiem, powstała myśl, że warto może w ramach BWA, które trochę nas nudziło generalnie swoimi pokazami wystaw, że może coś stworzymy
własnego,
spróbujemy pokazać w Gdańsku coś, co w Gdańsku, czyli w Trójmieście, nie istniało, a istniało w Polsce. Sporo pokazaliśmy i gdzieś się wytworzyła też grupa ludzi, która zawsze przychodzi na te wystawy. Szczególnie młodych ludzi. Pada?
No pada. Witek nam taką pogodę załatwił.
Tak. Drogi zaczęły się rozchodzić, ponieważ każdy z nas zaczął się interesować generalnie czymś innym. Zresztą w czasie autu ekscytowały nas te nasze rozmowy, i nie tylko nasze, ale ludzi, którzy przyjeżdżali, rozmowy o sztuce, bo ponieważ w Gdańsku trudno było znaleźć ludzi, z którymi można było dyskutować na ten temat, co się dzieje w ogóle w sztuce. Mieć być albo za, albo kontra, ale w ogóle na ten temat rozmawiać. Czegoś, co nie trafialiśmy ani w uczelni, ani w środowisku.
Myśmy mieli taką metodę od tam 80 któregoś roku, że razem wystawialiśmy, razem robiliśmy plenery. Na plenerach robiliśmy wspólne prace albo obok siebie. To było dziwne. To jakby w tamtych czasach to nie było normalne, że bolfrowie robili pracę obok i wieszali obok studenta. Jeszcze te czasy, gdy się mówiło związek, artyści, studenci osobno, nie wolno wystawiać studentom. W ogóle jakieś takie były czasy. Myśmy w ogóle nie mogli tego zrozumieć i łamaliśmy to. Nie dlatego, że bardzo chcieliśmy łamać, tylko to było tak było rozsądnie i proste, oczywiste. Z tych samych gazet podartych robiliśmy pracę obok Rumasa z Wiciem. Zupełnie inną pracę, ale nie było żadnej męki w tym. No i oni mieli szacunek do nas za to, że jakoś tak mieliśmy przestrzeń. Przecież to jest tak, że po latach to się patrzy, z jakimi świetnymi ludźmi się pracowało. To po prostu niesamowite. Już przychodzili po prostu już. No. Młody Rumas wtedy, 19-letni, też był szalony. Po prostu przynosił pracę do korekty, wkurzał się, wrzucał je do śmieci, deptał je i za dwa dni przynosił nową wersję. I tak przez pół roku. To wiesz, to po prostu ludzie o tak nieprawdopodobnej energii, takim potencjale, że jedni dojrzewali w tym czasie, inni już byli dojrzali. Więc wiesz, to duża przyjemność pracy. I Witek, który tak, wiesz, jakby ja nie wiem, czy on coś z nimi robił, wiesz. Myśmy zawsze się śmiali, że Wiciu nic nie robi. Witek w ogóle uważał, że nic nie robić to jest duża rzecz. No i właśnie to tutaj po tej wystawie widać, że to nieprawda, że to taki żart, tak, następny jeden z wielu jego żartów na ten temat, na swój temat. Nie do końca prawda.
Przede wszystkim była to przyjaźń zawodowa. Mieliśmy zawsze wspólne wybory. Prawie nigdy nie kłóciliśmy się, jak oglądaliśmy jakieś zjawiska artystyczne, bo ceniliśmy podobne wartości, wyróżnialiśmy tych samych artystów, a o innych, no nawet nie chcę powiedzieć, co my mówiliśmy, nie zawracając sobie dalej tym głowy. Znaliśmy się oczywiście od początku lat 80., ale bądźmy szczerzy, no, różnica wieku między nami była taka, że ja byłam wtedy dziewczyną po prostu 22-letnią, ale partnerką jego byłam 18 ostatnich lat i przyznam, że musiało być to w jakimś sensie głęboko przyjacielskie. Coś w tym musiało być, że będąc jednostkami zachorowanymi na wolność, szanującymi własną niezależność i nigdy nie uwikłanymi w dodatkowe aspekty prywatności, jakim są wspólne dzieci czy wspólne jakieś przedsięwzięcia finansowe, po prostu tak długo, na taką odległość przyciągaliśmy się czy odwiedzaliśmy i Żal mi, że to się skończyło, nie mogę dalej mówić.
Zniknąć. Zniknąć bez śladu, żadnych śladów, żadnych zanieczyszczeń, żadnych. Brak. Wymazać ślady i rozpłynąć się w powietrzu. To niemożliwe? Niemożliwe. Witosław Czerwonka w listopadzie 2014 roku.
Wielokrotnie mówił, że nie chciałby, żeby pan cokolwiek po nim zostało. To jest taki gdzieś tam wywodzący się z taoizmu, z buddyzmu, taki niezostawianie śladu. No ale przecież tak nas narysował, że jedyny powód, żeby się spotkać, to jest Witek. Tak? To są tak trudne osobowości, że oni się ze sobą nie rozmawiają często, ale jakby Witek zadzwonił, no to przyjechali porozmawiać. Byli na pogrzebie, byli w różnych sytuacjach. Zresztą to trudni ludzie, bardzo ciekawi. No i Witek jakoś ich tak spajał. To tak jak tą Radę Wydziału Malarstwa, że właśnie nie wiadomo dlaczego, ale jakoś łagodził. Chyba był materialistą, wiesz. Jego ojciec był weterynarzem i taki bardzo biologiczne podejście miał do świata i bardzo nie lubił tego swojego podejścia takiego do biologiczności. Mówił, że to po prostu, że to niepotrzebna jest ta. Z jednej strony piękny, silny mężczyzna, a z drugiej strony facet, który właściwie od swojej cielesności jakby się wstydził, jakby unikał. A to było jedna z wielu sprzeczności, które w nim było.
Czyli co, nie ma go?
Jest.
Pomoże ci w piłeczkach dzisiaj?
Będzie przeszkadzał, jak go znam. Czy się śmiał ze mnie. Wiesz, jest w tych ludziach, którzy gdzieś przeszli. Wiesz? Jest w tej odwadze ich wypowiedzi. Przed chwilą jeden ze studentów popatrzył na Witka pracę z lat 70. Mówił, dobrze, że to przestał. To jest słabe. Rozumiesz, przecież mało kto sobie pozwoli na to, żeby... Ale ten sam student powiedziałby to przy Witku, tak? I my się razem pośmiali z tego. Bo to nie jest ważne, czy to jest prawda. To jest myśl, z którą warto czasami się podzielić. Bo nie ma złości w tej myśli. Ona jest gdzieś wynika z miłości i z niezgody na pewne objawy. Ale trudno. Dość twarde to były nasze rozmowy. Jestem ciekaw, jak wyjdzie mi performance, bo Witek wtedy wymyślił sobie performance i jak wyszedł i okazało się, że są ludzie, to właściwie nie dał rady. No ja jestem ciekaw, co ja dzisiaj zrobię. Proste niby, a może się udać, albo nie. Albo będzie ładnie, albo nie będzie ładnie.
Wojtkowi Zamiarze również nie udało się uciszyć publiczności. W audycji Witosław Czerwonka, Luźne Strzępki udział wzięli Jolanta Ciesielska, Jerzy Ostrogórski i Wojciech Zamiara. Realizacja Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2014.